Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich. Witam Państwa w naszych nieskromnych progach. Bardzo się cieszę, że to spotkanie, którego Państwo są uczestnikami, odbywa się właśnie tutaj z dwóch powodów. Ze względu na osobę profesora Bartoszewskiego, członka Rady Muzeum i wieloletniego jej przyjaciela i postaci historycznej z historii stosunków polsko-żydowskich samej w sobie, a także którego wywiad z nim autorstwa Bożeny Szajnok jest przedmiotem naszego spotkania, a także ze względu na osoby panelistów, których jednak nie będę Państwu przedstawiał, bo zrobi ktoś inny. Ja chciałem tylko wyrazić swoją radość z Państwa obecności, z obecności naszych wspaniałych panelistów i powiedzieć, że po spotkaniu zapraszamy na wystawę o profesorze Bartoszewskim, która jest w holu głównym na parterze wystawiona, a przed wystawą albo po wystawie na lampkę wina tuż przed wyjściem, tuż za wyjściem z audytorium. A teraz chciałem przekazać głos współorganizatorowi naszego spotkania dzisiejszego, panu Henrykowi Woźniakowskiemu, wydawcy książki, o której będziemy mówili. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Darek zwolnił mnie od obowiązku przedstawiania się. W związku z tym, nie wiem, czy trzeba przedstawiać państwa panelistów, pani profesor Bożena Szajnok, która tę książkę przygotowała w tej postaci i przede wszystkim przeprowadziła wywiad długi i bardzo ważny, chociaż niestety nie ukończony, z profesorem Bartoszewskim, który książkę poprzedza, pan Marian Turski, Adam Michnik i Marek Zając, który poprowadzi to spotkanie. To jest kolejna książka profesora Bartoszewskiego, która się ukazuje w Znaku. Nie chciałbym tutaj urażać kogokolwiek, jest przynajmniej jeden wydawca poza mną z książek profesora Bartoszewskiego, ale mnie się wydaje, że najważniejsze książki ukazały się w Znaku. To znaczy, myślę tu przede wszystkim o dwóch książkach, to znaczy o Ten jest z ojczyzny mojej i o 1589 dni Warszawy, jeżeli dobrze pamiętam te cyfry, tak, 1859 dni Warszawy. Te książki się ukazały w Znaku, a poza tym Życie trudne, lecz nie nudne, to były rozmowy z Andrzejem Friszkę, pierwszy taki długi wywiad, długa rozmowa przed jeszcze Komarem wykonana, Doświadczenia z lat wojny, Mój Oświęcim i wreszcie teraz Polacy, Żydzi i okupacja, książka, która się została przygotowana i napisana w latach 60. i nosi na sobie ślady tego czasu, o czym tutaj zapewne będzie mowa przy tym stole dzisiaj i która po raz pierwszy jednakże ukazuje się po polsku. Natomiast ja się dowiedziałem z rozmowy profesora Bartoszewskiego z Bożeną Szajnok, że ta książka była też proponowana przez profesora Bartoszewskiego Znakowi właśnie wtedy, kiedy powstała, to znaczy w latach 60., ale mój ojciec, który wówczas, czyli Jacek Woźniakowski, który wówczas kierował Znakiem, mając do wyboru wznowienie Ten jest z ojczyzny mojej albo wydanie tej nowej książki, zdecydował się na wznowienie Ten jest z ojczyzny mojej. Ci z Państwa, którzy pamiętają ówczesne realia i racjonowanie papieru i problemy cenzorskie i tak dalej, wiedzą oczywiście o co chodzi, ale my wydając teraz tę książkę jednak spełniamy pewne zobowiązanie podjęte i niezrealizowane ówcześnie. Nie chciałbym tutaj uprzedzać tego, co będzie powiedziane za chwilę, ale ta książka zawiera opowieść o stosunkach polskich i żydowskich między osobami i organizacjami i ma te wszystkie zalety, które ma proza profesora Bartoszewskiego, dokumentacyjne, mnóstwo nazwisk, mnóstwo postaci, mnóstwo faktów, natomiast nie zawiera całego tego wątku, który się w latach 90. objawił w historiografii i publicystyce. Jego ten wątek znajduje się właśnie w rozmowie z panią profesor. Przyczyny pewnie tego są oczywiste, ale też jest takie znaczące przesunięcie pola poznawczego, jak gdyby, które wystąpiło właśnie w tym okresie. Odkąd to pole, ten obszar cały pojedwabieński, by tak rzec, znalazł się właśnie w kręgu naszej obserwacji. Oczywiście w przypadku tej książki to jest kwestia zarówno innej perspektywy, no jak i nieuchronnej autocenzury, której obecność też doświadczyli wszyscy i wielu spośród Państwa tutaj obecnych, którzy w tamtym czasie coś pisali. Ale być może nawet tej książce taką, jaka jest obecnie i tak jak ją czytamy obecnie, pomijając kwestie historyczne, nie trzeba czynić zarzutu z tego, że nie ma tego faktu. No, ona pisze o tych wysiłkach polskich, pozytywnych, prawda, wysiłkach często daremnych, w większej części przypadków może daremnych. Można by tu odwrócić pewien argument, który był używany w polemikach z Janem Grossem, prawda? No, kiedy zarzucano Janowi Grossowi, że on pisząc o różnych fatalnych zachowaniach Polaków, czy wręcz wprost zbrodniach polskich na Żydach, że on nie pisze równocześnie o polskich sprawiedliwych, no, broniono Grossa, twierdząc, że nie ma obowiązku pisać o wszystkim, że to była właśnie to był jego temat, to był jego przedmiot, prawda? On pisał o zbrodniach polskich przeciwko Żydom, więc nie musiał pisać przecież równocześnie o bohaterskich Polakach czy o sprawiedliwych. Więc podobny argument, myślę, można i w tym przypadku użyć i sądzę, że ta książka dla mnie w każdym razie miała bardzo wiele w sobie walorów takich no, czysto poznawczych, powiedziałbym, i bardzo też była pod wieloma względami poruszająca i przejmująca. Chociaż myślę, że najbardziej przejmujący w sumie dla mnie w tej książce było jedno chyba zdanie, czy dwa zdania, które padają w rozmowie z Bożeną Szajno, gdzie właściwie pytany o to, dlaczego ludzie tak, a nie inaczej się zachowują, czy zachowywali, mówi profesor Bartoszewski, no, że on po prostu nie wie dlaczego. No, ludzie się tak zachowują i w takich okolicznościach i w okolicznościach wojennych przytacza też inne, z innego kontekstu sytuacje. Nie wie, dlaczego się tak zachowują i powiada takie zdanie, że najlepszą formą zwalczania zła jest tworzenie dobra. I to wydaje mi się niesłychanie ważne i temu chyba Bartoszewski pozostawał wierny w swoim życiu, prawda, zarówno w swoim życiu okupacyjnym, jak i potem w swoim życiu pisarskim właśnie, starając się tworzyć dobro i w ten sposób zwalczać to zło, które gdzieś tam powstało czy się toczyło. Oddaję głos Markowi Zającowi.
Bardzo dziękujemy za wstęp i powitanie. Również Państwa bardzo serdecznie witamy. Przed nami ostatnia książka Władysława Bartoszewskiego. Ostatnia w sensie bardzo dosłownym, bo jak dowiadujemy się ze wstępu, ostatnia rozmowa toczyła się na kilka dni przed śmiercią Władysława Bartoszewskiego we Wrocławiu. Nie miała być ostatnią, ale w kwietniu zeszłego roku ostatnią się okazała. Kiedy zastanawialiśmy się nad tytułem tego spotkania wspólnie z Bożeną Szajnok, myślę, że nie mówiąc sobie tego wprost, doszliśmy do wniosku, że profesor chciałby, abyśmy jego pisarstwem i jego myślą czuli się nadal zainspirowani i zobowiązani do prowadzenia debaty. Dlatego postanowiliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, inspirowane tą książką i rozmową poprzedzającą wydany wreszcie po kilkudziesięciu latach maszynopis Władysława Bartoszewskiego, postanowiliśmy to spotkanie skoncentrować na pewnym podsumowaniu tego, jak dziś widzimy relacje polsko-żydowskie podczas wojny. Wyznaczyliśmy tu trzy obszary: muzea, publicystykę i badania naukowe. A jednocześnie, nieco metaforycznie czy symbolicznie, wskazaliśmy w tytule dyskusji na dwa bieguny, między którymi rozgrywa się ta debata. Debata znajdująca się przecież w ogniu polsko-polskich sporów. Na jednym biegunie mamy Żegotę, czy ponad 6 tysięcy sprawiedliwych uhonorowanych w Instytucie Yad Vashem. Na drugim biegunie mamy Jedwabne, mamy Szmalcowników. I trudno oprzeć się wrażeniu, że w tym polsko-polskim sporze, niczym na suwaku, Jego główni protagoniści przesuwają się raz w kierunku jednego, raz drugiego bieguna. Na samym początku chciałbym naszych panelistów poprosić o ich krótką diagnozę właśnie tego, jak widzimy dziś relacje polsko-żydowskie, co ważnego wydarzyło się w ostatnich latach na tych trzech polach. Marian Turski może czuć się w pełni gospodarzem w Muzeum Historii Żydów Polskich, a to przecież jedno z ostatnich kilku muzeów powstających w mijających kilkunastu latach, gdzie między innymi jest mowa o relacjach polsko-żydowskich podczas okupacji. Możemy dodać niedawno otwarte Muzeum w Markowej, muzeum poświęcone Polakom ratującym Żydów, ale tematyka Holokaustu pojawia się przecież również w tak zwanym nowym pawilonie żydowskim w Auschwitz-Birkenau w bloku 27. Jest i fabryka Schindlera w Krakowie. Mamy nadzieję, że powstanie wystawa, o której sporo już wiemy, w Muzeum II Wojny Światowej i tam też będzie mowa o relacjach polsko-żydowskich podczas okupacji. Drogi Marianie, jaki obraz tych relacji będzie miał człowiek, który odwiedzi kilka wspomnianych przeze mnie muzeów?
Działa, tak? Tak. Zanim zasiedliśmy tutaj, powiedziałeś, że powinienem mówić nie więcej niż 7 minut do 10. A dajesz propozycję na długi wykład. Wobec tego wybiorę z tych twoich propozycji, które dałeś, może dwie, a wybiorę zwłaszcza jedną, w której była szczególna rola Władysława Bełtoszewskiego. Wobec tego z tych wybieram pierwszą, oczywiście tam, gdzie siedzimy, ponieważ mówisz, że mówi Muzeum o relacjach polsko-żydowskich, mogę powiedzieć, że mówi wyłącznie o tym, bo to jest Muzeum o obecności żydowskiej na ziemiach polskich, więc coś może być innego niż stosunki polsko-żydowskie. Powstaje tylko pytanie, jak ono jest pokazane. Tutaj będę miał dwoje świadków, mam na myśli Bożenkę Szajną i profesora Stole, dyrektora muzeum, którzy uczestniczyli w pewnych dyskusjach programowych i wtedy, kiedy ostatecznie kończyliśmy relacje o tych stosunkach, ale do tego dojdę, ponieważ one rzeczywiście najbardziej są wrażliwe w czasach najnowszych. Ale w istocie rzeczy, już jak wchodzicie Państwo do muzeum, chciałbym tylko przypomnieć, to zaczyna się historia o faktach. I tutaj, kiedy tworzyliśmy to muzeum, to oczywiście były różne wyzwania programowe i były różne dyskusje, ponieważ były możliwe różne scenariusze i ludzie o różnych dorobku historycznym, poglądach na różne na historię i na współczesność razem mieli tworzyć program tego, a my to, co oglądamy. Poza tym, to jest, muzeum jest tworem partnerów. Tym partnerem jest z jednej strony Ministerstwo Kultury, współzałożyciel, partnerem jest Miasto Stołeczne Warszawa, współzałożyciel, partnerem jest Towarzyszenie Żydowskie Instytut Historyczny, które było inicjatorem w ogóle całości i współzałożycielem jest tego. I ono było odpowiadało za kształt wystawy głównej. Siłą rzeczy, ponieważ jest to rzecz wspólna, to też trzeba było w jakimś stopniu szukać porozumienia. I tu będzie, bo zaczynam próbować odpowiadać na twoje pytanie, bo tak zastanawiam, co ci mam odpowiedzieć na to. Powiedzieć, że często jest to jakaś kwestia jakiegoś, no boję się użyć słowa kompromisu, ale jakiegoś porozumienia, konsensusu, jakiegoś wspólnego porozumienia. To jest prawda, ale ciągle pamiętam o tym, co mówił świętej pamięci Władysław, że prawda nie jest pośrodku. Prawda jest tam, gdzie leży. Prawda nie leży pośrodku, jak niektórzy mówią, tu zdanie, a ona pośrodku. Nie, ona leży tam, gdzie leży. I w istocie rzeczy to było główną ideą i w tym muzeum. Bo dam kilka przykładów i zaraz przejdę do programu, do sprawy drugiej, ponieważ tam będzie, bo w sprawach muzeum stosunkowo rola Władka była nie tak wielka. Znaczy on dodawał nam autorytetem swoim, ułatwiał dochodzenie do konsensu, ale bezpośrednio nie zajmował się tym. To już powierzał innym z innej generacji, z młodszej generacji, tak jak Stola, jak Bożena Szajnok. Ale zacznijmy od początku. Więc tam, gdzie są fakty. Pierwsze fakty obecności Żydów na ziemiach polskich. I to są fakty niekoniecznie pozytywne dla Żydów. Ponieważ, jak wiecie Państwo, drzwi gnieźnieńskie powiadają nam, że święty Wojciech przestrzega władców, żeby nie zgadzali się na handel niewolnikami z Żydami. Wiadomo, już nie będę wnikał w sprawy historyczne. Jest to faktem. To każdy historyk średniowiecza, każdy historyk początków Polski potwierdza to. Zresztą sam Mieszko sprzedawał swoje dziewuchy, żeby mieć pieniądze na becikowe dla swoich żołnierzy. To prawda, to wiadomo, to wiemy o tym z różnych innych źródeł. Ale święty Wojciech przestrzega przed tym. Więc co tutaj podajemy? Dajemy fakty. Jest to fakt, który widzimy na drzwiach gnieźnieńskich. Wiemy o tym, co mówił święty Wojciech, to cytujemy. Czasami mamy szansę, żeby robić konfrontację źródeł. A więc faktem jest, że Kazimierz Wielki miał przyjaciółkę, konkubinę, nałożnicę, Żydówkę, Ester, notabene, która dała mu dwóch synów. I teraz. Są to dwa różne, to jest fakt, ale komentarze do tego faktu są różne. Jan Długosz, wielki, największy historyk Polski do XVIII wieku, z pewnością najwybitniejszy, nie kochał Żydów i jego komentarz do tego faktu jest taki nieco niezbyt sympatyczny dla Żydów, a obok jest komentarz Dawida Gansa, Żyda, który w sposób, że tak powiem, dużo sympatyczniejszy to przyjmuje. I tu zaczyna się problem, który Państwo zapewne pamiętacie z filmu Rashomon. Był taki film Kurosawy, gdzie jest fakt jeden, jest jeden fakt ten sam, ale z różnych punktów widzenia, z różnego kąta on inaczej jest oglądany, inaczej jest przyjmowany, inaczej jest oceniany. I to jest kwestia wrażliwości. To jest kwestia wrażliwości. I tutaj muszę przeskoczyć, bo nie mam na to czasu, nie mogę mówić o różnych innych galeriach, gdzie również to się uwidoczni. Bo na przykład ktoś może spytać, a dlaczego nie ma o wypędzeniu Żydów z Krakowa? Ono jest tam gdzieś tam zaznaczone w wieku XV, wtedy, kiedy zostali wysiedli z Krakowa na Kazimierz. A jest za to dużo więcej o oficynie wydawniczej Heliczów w tymże czasie, czy troszkę później, w Krakowie, troszkę później jednak, 100 lat później. Ponieważ to jest wydarzenie wielkie w historii cywilizacji europejskiej. Były 4 największe ośrodki wydawnicze w Europie wtedy. To był Wenecja, Praga, Kraków i Lublin. No więc to jest rzecz tak znamienna dla cywilizacji europejskiej, że nie mogliśmy temu nie poświęcić uwagi. I tu pytanie jest, gdzie i co, jakie są, w istocie, że proporcja danych źródeł, dobór źródeł, To jest kwestia również wrażliwości i tych, którzy tworzą wystawę, i tych, którzy te rzeczy, jakie przyjmą. I teraz przeskoczę do tego okresu, gdzie mieliśmy najwięcej problemów, no, powiem sobie otwarcie, spornych albo do dyskusji. To są oczywiście okres, w mniejszym stopniu okres okupacji, w większym stopniu okres powojenny. I tu dam przykład, jak dochodziliśmy do tego. Państwo, jeżeli pójdziecie, obejrzycie, niestety w tym roku jest nawet rocznica bolesna tego, więc może zechcecie obejrzeć, to pogrom kielecki. Fakty, a potem komentarze. Komentarze na podstawie źródeł. A więc jakie są źródła? Biskup Kaczmarek. I znów, ponieważ w pierwszej wersji daliśmy cytat prawdziwy, ale nieco okrojony, to dzięki wrażliwości niektórych historyków, już oglądali, między innymi Bożeny Szajnuch, doszliśmy do wniosku, że powinniśmy go rozszerzyć, umieścić bardziej w kontekście. I tu zaczyna się kwestia wrażliwości w przedstawianiu stosunków polsko-żydowskich. Czy inny przykład. Mieliśmy do stosunku inteligencji, do spraw pogromu, bardzo mocny cytat, fragment z Witolda Kuli, wybitnego intelektualisty. I po dyskusji doszliśmy do wniosku, że zastąpimy to źródło innym źródłem, mianowicie Osowskim, profesorem Osowskim, które merytorycznie mówi to samo, ale uwzględnia w większym stopniu wrażliwość, nazwijmy tak, strony polskiej. Mówię o tym dlatego, że ja uważam, że to jest bardzo potrzebne, ale często czytam, zwłaszcza na ramach krytyki politycznej, uwagi krytyczne o ocenie zwłaszcza czasów najnowszych, że za mało jest tam uwzględniony punkt widzenia żydowski. Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Prawdopodobnie musi się to jakoś cukrzyć troszeczkę, zobaczyć, jak to będzie. I to jest zresztą nasz zamiar taki, żeby po kilku latach móc na te relacje popatrzeć z doświadczenia wrażliwości tych, którzy to oglądają, i ewentualnie dokonać poprawek. Ale ponieważ obiecałem, że powiem o czymś, gdzie była szczególna rola Władysława Bartoszewskiego, to chciałbym powiedzieć o wystawie stałej, boję się nazwać tego muzeum, nazwę to w miejscu pamięci, jakim jest Oświęcim. I tutaj rola Władysława Bartoszewskiego była szczególna, ponieważ, co tu będę mówił, to co obecnie wszyscy wiedzą, nie mam tutaj czasu na wykład, że jest, była cały czas, nazwijmy tak, rywalizacja martyrologii polsko-żydowska. Kto poniósł większe ofiary, czyje ofiary, o czyich ofiarach się mówi, a o innych się przemilcza. I faktem jest, że po, zwłaszcza od lat 60., a zwłaszcza po marcu 68, nastąpił proces, powiedzmy sobie o trakcie dejudaizacji wystawy głównej w Muzeum w Oświęcimiu.
Co to znaczy?
Proszę?
Co to znaczy?
To znaczy, że byli obywatele, 6 milionów obywateli, ale kto nie byli naprawdę, o tym nie była mowa.
Ale Władek nie dokonał dejudaizacji.
Przeciwnie, właśnie chcę powiedzieć, ale to się dokonało i po roku 89.
Ale w twoim wstępie...
Nie, chwileczkę, ja powiem, to się dokonało. W roku, jak wiadomo, w okresie pomarcowym wpływy Władka nie były zbyt wielkie na terenie państwa polskiego, przynajmniej na terenie oficjalnym. I teraz, wtedy, kiedy została powołana po transformacji specjalna rada do do spraw muzeum. Rada przy muzeum na czele, na jej czele stanął Władysław Bartoszewski. Mogę powiedzieć, że widzieliśmy jego wielki wysiłek w przywróceniu prawdy, przywróceniu faktów w opisaniu relacji polsko-żydowskich stosunku, w relacji w ofiarach, w tym, co się działo na terenie Oświęcimia. I muszę powiedzieć, że to była największa zasługa jego w tym, co się nastąpiło z jego. Na szczęście miał przy sobie swojego przyjaciela, profesora Gutmana, który był w getcie warszawskim, a potem na Majdanku i w Oświęcimiu, wybitnego historyka, znakomitego historyka. I jeżeli chodzi o Bartoszewskiego, to tutaj, co było ważne, że to był człowiek, któremu można było ufać. To znaczy był człowiek zaufania obu stron. I dzięki temu był on w stanie stanąć na czele tych zmian, dokonać, doprowadzić do tego, że ta wystawa ma kształt obecny i treść taką, jaka jest obecnie. I w istocie, że to jest to, co chciałem powiedzieć w tych kilku minutach.
To ja oddam głos na chwilę Władysławowi Bartoszewskiemu. Właśnie w rozmowie z Bożeną Szajnok w tej książce pada pytanie, czy w latach 60. w Polsce powszechnie wiedziano o zagładzie? A Władysław Bartoszewski odpowiada: tak, tak, tak. Aczkolwiek usiłowano wprowadzić kategorię obywatele polscy, co od początku było przeze mnie kwestionowane. Mnie usiłowano wtedy wciągać do jakiejś tam rady, takiej quasi naukowej, przy muzeum w Oświęcimiu. Byłem na jednym czy na dwóch zebraniach i wypisałem się z tego, bo oni ciągle statystyki, statystyki. Spośród 6 milionów Żydów, którzy zginęli, większość zginęła w Auschwitz, bo wówczas mówiło się, dziś wiadomo, że to nieprawda, o 4,5 miliona zamordowanych w Oświęcimiu. No i oni chcieli przedstawiać to tak. W Oświęcimiu zginęli obywatele polscy. Mówię, chwileczkę, chwileczkę. Jeżeli większość zginęła w Oświęcimiu, a byli to obywatele polscy, zatem po pierwsze, zginęło tam więcej polskich Żydów niż było ich w ogóle. Po drugie, czy polscy Żydzi nie ginęli również w Treblince, Chełmnie, Bełżcu, Sobiborze, tylko w Oświęcimiu? Czy tamte obozy odpuszczamy Niemcom? Przecież był proces na Majdanku, więc nie odpuszczamy Majdanka. Czy odpuszczamy Sobibór, Bełżec, Treblinkę? A gdzie zginął Korczak? Na Księżycu? Tak mówiłem do nich na zebraniu. Sami goje. Oni, no nie, ale tak trzeba. Ja mówię, nic nie trzeba. Trzeba mówić prawdę. Mało, że mordują i jeszcze potem mówić nieprawdę? Wtedy byłem młodszy. Miałem 30 kilka lat i mówię, nie, beze mnie, bo to szachrajstwo, jeżeli dyrekcja Muzeum w Oświęcimiu zaczyna fałszować pojęcia. Odnosi się to bezpośrednio do tego, o czym mówił Marian Turski. Tu zresztą jest mowa o pewnym też istotnym fakcie, a mianowicie rzeczywiście przez lata powtarzano liczbę ofiar Auschwitz-Birkenau jako ponad 4 miliony pomordowanych. W latach 90. historycy już wiedzieli, że to liczba zawyżona. Dziś liczbę ofiar szacujemy na 1 100 000 do 1 300 000. I powstało wtedy pytanie, co zrobić, skoro przez dziesięciolecia podawano inną liczbę, ba nawet sam komendant Hess na procesie mówił o 4 milionach ofiar. I wtedy dzięki postawie między innymi Władysława Bartoszewskiego, ale także Mariana Turskiego, udało się przeforsować, aby mówić prawdę, bo prawda zawsze się obroni. I poszukiwanie faktów to zadanie dla badaczy, dla naukowców. Ale już Marian Turski zaznaczył, że są fakty i ich interpretacje. Zatem panią Bożenę Szajnok pytam o to, jak dziś na podstawie badań, różnych publikacji, widzimy stosunki polsko-żydowskie, szczególnie w okresie okupacji. Na ile przyjmują się nowe fakty, a na ile ta debata naukowa odzwierciedla tę gorącą debatę publicystyczną, gdzie spieramy się głównie o interpretację.
Bardzo trudno jest powiedzieć krótko o tym, co się dzieje w tej najnowszej historiografii, w tej historiografii, która dotyczy stosunków polsko-żydowskich w czasie wojny i po wojnie, bo te dwa tematy, te dwa obszary pojawiły się w tej rozmowie z profesorem Władysławem Bartoszewskim. Dzieje się bardzo dużo w ostatnim ćwierćwieczu. Oczywiście z jednej strony to jest reakcja na to, co się działo przed rokiem 89, kiedy to były tematy zupełnie niedotknięte albo w niewielkim stopniu dotknięte przez historyków z powodu cenzury, z powodu braku dostępu do archiwów. Mój przykład pokazuje, że jak wymyśliłam sobie jakieś, że chcę napisać pracę magisterską o pogromie Żydów w Kielcach, to nie miałam dostępu do materiałów źródłowych, więc nie mogłam wykonywać, nie mogłam tej pracy, przynajmniej w tym momencie, kiedy ją chciałam napisać, przygotować. Były różnego rodzaju właśnie ograniczenia wydawnicze i to powodowało, że ten temat był jednym z tych tematów słabo opracowanych bądź w ogóle niedotkniętych. Nawet historycy nie uświadamiali sobie, ile jest drzwi do otwarcia w tej tematyce. To wszystko zmieniło się po 89 roku i rzeczywiście mamy zupełnie nową historiografię w tym ostatnim ćwierćwieczu, która dotyka stosunków polsko-żydowskich w czasie wojny i po wojnie. Ja będę mówiła tylko o tym, co dotyczy tej tematyki, która zawarta jest w tytule naszego spotkania, znaczy między szmalcownikami a Żegotą, dlatego że dzieje się również bardzo dużo w ogóle w narracji o Holokauście, no ale nie mamy czasu, żeby o wszystkim mówić, więc skupię się na tych dwóch wątkach. Co się dzieje, jakie są najważniejsze nowe tropy badawcze, nowe publikacje, które dotyczą Sprawiedliwych? Przede wszystkim pojawia się nowy materiał źródłowy. Przetłumaczone są relacje Sprawiedliwych i o Sprawiedliwych, Księgi Sprawiedliwych pod redakcją profesora Gutmana, to co ukazało się kilka lat temu. Jest taki projekt Instytutu Pamięci Narodowej, który wystartował w 2006 roku. To jest rejestrowanie faktów represji na obywatelach polskich, którzy pomagali ludności żydowskiej. To był projekt, który wcześniej został wymyślony przez Instytut Badań Strategicznych w Krakowie. Więc również na tym polu są podjęte zupełnie nowe badania. Bardzo nowym, ważnym tropem badawczym jest pokazanie, czym było ukrywanie. My wiedzieliśmy, czym było ukrywanie na podstawie pojedynczych relacji, natomiast brakowało opracowań, które by przeprowadziły czytelnika za rękę od samego początku, od podjęcia decyzji o tym, że się przechodzi na aryjską stronę, do pokazania, jak dramatyczna była to decyzja, kiedy opuszczało się getto, kiedy była taka możliwość, kiedy trzeba było się żegnać z najbliższymi. Później, kiedy przechodziło się na aryjską stronę, całość, trudność problemów, które wiązały się właśnie z przechowywaniem po aryjskiej stronie, różnego rodzaju kwestie dotyczące psychologii ukrywających się, codzienności ukrywania. To były tematy, które gdzieś tam przeplatały się w relacjach, natomiast nie były opisywane w sposób całościowy. Teraz mamy książki, opracowania, które pochylają się również nad tą tematyką i jakby zbliżają nas do zrozumienia tamtej rzeczywistości, pokazują jak trudna, jak skomplikowana ona była. Są prace, które dotykają motywacji, typologii postaw osób, które pomagały, kwestii finansowych, też temat zupełnie nietknięty przed 89 rokiem. I bardzo ważny też wątek, który pojawił się w tej historiografii dotyczącej Sprawiedliwych, bo o nich zaczęłam najpierw mówić, to jest pokazanie też tych, których się ukrywa, którym się pomaga, pokazanie perspektywy żydowskiej. To też jest bardzo ważny, istotny problem, który też nie był obecny przed 89 rokiem. Mamy wydaną kilka lat temu, moim zdaniem, jedną z niezwykle ważnych książek. Książkę Barbary Engelking, jest taki piękny, słoneczny dzień, w którym ona pokazuje, jak wygląda perspektywa tych, którzy szukają pomocy. Pokazuje ich emocje, pokazuje ich co oni czują w tej sytuacji granicznej i ona bardzo lojalnie uprzedza swojego czytelnika, że mówi właśnie tylko o tym, co przeżywają Żydzi, którzy szukają pomocy na wsi polskiej między rokiem 42 a 45. To też był wątek w badaniach nieobecny albo poznany tylko dzięki różnego rodzaju źródłom. Oczywiście też w większym stopniu poznaliśmy kwestie związane z instytucjonalną pomocą ze strony polskiego państwa podziemnego. I teraz ta druga strona, to znaczy te ciemne strony, te haniebne zachowania ze strony niektórych Polaków, wykorzystywanie sytuacji, w jakiej znaleźli się Żydzi, szmalcownicy, szantażyści. I tu też jest oczywiście cała grupa nowych opracowań, które się w historiografii pojawiły. Przede wszystkim wprowadzenie tej tematyki do badań naukowców, oczywiście po tej wielkiej debacie narodowej, która odbyła się w Polsce po publikacji książki profesora Grossa Sąsiedzi. Jest bardzo ważne opracowanie, jeśli mówimy właśnie o książce Sąsiedzi, opracowanie historyków z IPN-u wokół Jedwabnego, dwa tomy, studia historyków, które pokazują różne kontesty, kontekst teksty pokazują, co się działo przed wojną na terenie Podlasia, pokazują stosunki polsko-żydowskie, sprawę procesów powojennych, co się wydarzyło w Jedwabnem. Mamy bardzo ważne publikacje historyków z Centrum Badań nad Zagładą, które dotykają właśnie tych ciemnych stron zachowań Polaków w czasie II wojny światowej, czyli kwestia donosów, kwestia szantażowania, ale też zupełnie nowym nurtem jest kwestia majątku żydowskiego. Jest książka Kasa i Klucze, która pokazuje na tle polityki niemieckiej, jak niektórzy Polacy wykorzystywali sytuację, w jakiej znajdowali się Żydzi. Jest zupełnie nowy nurt w tych badaniach dotyczących właśnie tych tytułów naszych szmalcowników, czyli przyjrzenie się nie tylko temu, co działo się w miastach, bo początkowo historycy tylko na tym się skupili, tylko przyjrzenie się, jak wyglądają te relacje polsko-żydowskie na prowincji. Zupełnie nowy nurt, który się w tej historiografii pojawia. Natomiast też jest bardzo wiele wątków, które wciąż jeszcze nie zostały opisane. To jest oczywiście brak takiej całościowej syntezy, która by przeprowadziła czytelnika od 1 września 1939 roku do zakończenia działań wojennych i pokazała dynamikę zmian, jak zmieniały się relacje polsko-żydowskie, co na nie wpływało. Inaczej to wyglądało we wrześniu 1939 roku, inaczej wyglądało w momencie, kiedy tworzyły się getta. Getta wprowadzały zupełnie nową jakość w myśleniu o sobie Polaków i Żydów. Scharakteryzowanie tych postaw, które były między Żegotą, właśnie tytułową Żegotą, a szmalcownikami. Pokazanie różnych odmian obojętności, ograniczeń w udzielaniu pomocy. To są tematy, które wciąż jeszcze nie są w pełni opisane. Nie mamy całościowej monografii, która by powiedziała o postawie Kościoła. No wciąż mamy jakieś przyczynki, jakieś niewielkie artykuły, które mówią pracę Dariusza Libionki, które mówią o postawach hierarchii, ale brakuje całościowego opracowania, które by nas zapoznało z tą tematyką. No i najważniejszy brak to jest kwestia szacunków po jednej i po drugiej stronie. No tutaj panuje, to co pojawia się w przestrzeni publicznej, to jest absolutnie wolna amerykanka, znaczy wszystkie dane można wprowadzać, dlatego że nie mamy szacunków. Mamy to, co Dariusz Stola nazwał zgadunkami. Jeśli mówimy o właśnie szacunkach dotyczących sprawiedliwych czy umownych szmalcowników i teraz jeszcze tych tytułowych szmalcowników i czego jeszcze moim zdaniem brakuje? Łączenia tych dwóch narracji, znaczy narracji o sprawiedliwych i narracji o szmalcownikach. Bardzo często każda z tych narracji jest przyjmowana jako dominująca, a to jest oczywiście uproszczenie. Ta rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana niż tylko właśnie narracja o sprawiedliwych czy o szmalcownikach. To takie najważniejsze nurty w tej historiografii ostatniego ćwierćwiecza.
Bardzo dziękuję. Ten brak całościowych opracowań, syntez jest rzeczywiście dojmujący, ale ostrych, całościowych, jednoznacznych sądów na pewno nie brakuje publicystyce, panie redaktorze. Tu dopiero panuje wolna amerykanka, tu dopiero mamy do czynienia z licznymi zgadunkami, a temperatura debaty jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. Została wspomniana książka, jest taki piękny, słoneczny dzień profesor Barbary Engelking. We wstępie do tej książki jest odnośnik do teorii literatury, do podziału na literaturę dnia i literaturę nocy. Literatura dnia wychodzi z założenia, że człowiek jest dobry z natury i skupia się na tym, co w człowieku właśnie dobre, szlachetne, bezinteresowne. Literatura nocy drąży z kolei jądro ciemności. Bliższe jest założeniu, że człowiek jest z natury zły, a jedynie kultura chwilami ogranicza złe, najniższe instynkty gdzieś w człowieku ukryte. I myślę, że Barbara Engelking nieprzypadkowo powołuje się na to literackie rozróżnienie, bo w tych sporach o relacje polsko-żydowskie podczas okupacji są tacy, którzy zagłębiają się głównie w noc i tacy, którzy wolą widzieć dzień. I wciąż, skoro o proporcjach mowa, nie potrafimy ocenić, jak wyglądała ta okupacyjna doba, ile było nocy, ile było jasnego dnia, a ile było szarości, zmierzchu, takich pór, które trudno określić. Władysław Bartoszewski w rozmowie z Bożeną Szajnok mówi tak. Co to jest zdrajca, szmalcownik, donosiciel? Ten, który donosił, to donosił tylko na Żydów, a na tych, którzy ich przechowywali, już nie zalicza się do tej kategorii? Mamy liczne przykłady szantażowania całych rodzin z tego powodu, że u nich był Żyd. Krótko mówiąc, kwestia jest bardzo skomplikowana. Uważam, że jak w każdej chyba populacji, mały procent jest wybitnych na plus, mały kompletnie na minus, a ogromna większość taka sobie. Jaki obraz relacji polsko-żydowskich wyłania się, panie redaktorze, z tych publicystycznych sporów w Polsce ostatnich lat, zwłaszcza oczywiście po opublikowaniu Sąsiadów?
Nie ma jednego obrazu ani w polskiej publicystyce, ani w żydowskiej. Zresztą, jak się mówi, publicystyka żydowska, to nie jest łatwo sprecyzować, o co chodzi. Czy to chodzi o publicystykę izraelską, czy amerykańskich Żydów, czy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, którzy niekoniecznie się muszą uważać za Żydów, ale są tak kwalifikowani przez antysemitów. No. Powtórę. Na pewno w Polsce nie ma jakby jednego wizerunku. I to nie jest tylko sprawa publikacji książki Janka Grossa, chociaż ona rzeczywiście odegrała ogromną rolę. Ogromną rolę. Ale przypomnę wcześniejsze tego typu zdarzenia. To, co ja zapamiętałem, to wielki skandal wokół publikacji eseju Jana Błońskiego w Tygodniku Powszechnym, znakomitego eseju zresztą, ważnego, bardzo ważnego. Wcześniej jeszcze, no to co tak już znam, że tak powiem, z mojego warsztatu publicystyczno-historycznego, to zapis Marii Dąbrowskiej w jej dziennikach o ulicy Granicznej Aleksandra Forda, gdzie pani Maria Dąbrowska, wielka polska pisarka, pisze, że to jest film antypolski. To z całą pewnością to nie był film antypolski. Natomiast ta rzeczywistość była widziana w dużej mierze przez żydowskie okulary. I oczywiście mnie najbliższa jest ta optyka Władysława Bartoszewskiego. Emocjonalnie, ja pamiętam takie spotkania, miałem wtedy 15 lat w klubie Krzywego Koła pod tym tytułem Polacy, Żydzi, okupacja. Wtedy pierwszy raz słyszałem Bartoszewskiego, niesłychanie emocjonalnie mówił, bardzo ciekawie, ale bym powiedział, to była polemika z tą tezą o tym, że polskie państwo podziemne było antysemickie. I myślę, że ta jego bardzo ważna książka wydana w Znaku, Ten jest z ojczyzny mojej, jest egzemplifikacją tej perspektywy. Bartoszewski chce bronić honoru polskiego państwa podziemnego i Armii Krajowej. Jak mu kiedyś pamiętam, lata temu to było, ja wiem, 69, 70 rok, mu gratulowałem tej książki, pamiętam, to było na imieninach u Jana i Józefa Lipskiego, czyli to musiało być w czerwcu 70 roku. To Władek mi powiedział, proszę pana, ja bym mógł zrobić 3 razy grubszą książkę relacji o szmalcownika. Więc mnie chodzi o to, że Bartoszewski miał punkt widzenia zrównoważony. Jeśli chodzi teraz o perspektywę, to zasadniczy podział, jak pamiętacie państwo, w sporze o Jedwabnem, to był spór o fakty. Czy to w ogóle miało miejsce? Pewien nieżyjący już profesor historii twierdził, że on ma świadków, to wszystko zrobili Niemcy. I obstawał przy tym dość długo. No. Do dzisiaj w tej publicystyce, nazwijmy to tak zwanych prawdziwych Polaków, że zacytuję Władysława Batoszewskiego, to określenie, do dzisiaj albo się o tym nie mówi, albo się kłamie. No. Teraz po drugiej stronie też ja widzę takie dwie optyki. Jedna optyka, która jest trochę optyką Bartoszewskiego, była taka, zachowajmy proporcje. I Władek nigdy nie polemizował z Jankiem Grossem, ale po mojej polemice z Jankiem mi przysłał list, że jego niepokoi to zaostrzanie stanowiska przez Janka. On wiedział, że Janek jest moim przyjacielem bardzo bliskim. No. A jednocześnie on znał mamę Janka, która była związana z komendą główną AK i z BIP-em. A ojciec Janka był adwokatem Władka w stalinowskich latach. Więc to wszystko to było skomplikowane. Zresztą on tutaj w tym wywiadzie, który dał pani Bożenie, on tam niesłychanie ciekawie opowiadał o swoich powojennych rozmowach z Adolfem Bermanem. O tym mówił, o tym nie mówił. Oni jakby żyli w tym samym kraju, jakby w innych rejestrach. I ta świadomość tej wielorejestrowości to by było to, co mnie najbardziej by uderzało w polskich debatach. Oczywiście są stanowiska skrajne. Są stanowiska skrajne i tę skrajność widać i w języku, i w pomijaniu kontekstu, w pewnej jednostronności i w pewnym spoglądaniu wyłącznie przez okulary akowskie czy okulary żydowskie. I mówię o skrajnościach teraz. Ja pamiętam, brałem udział chyba w Krakowie. Była promocja książki Janka o pogromie kieleckim. Strachu. I ja dam taki przykład, że przeczytałem dwie wstrząsające książki o okupacji. Jedna napisana przez żołnierza AK, gdzie nie ma ani słowa o Holokauście. Książka o okupacji. A druga napisana przez ukrywającego się Żyda, gdzie nie ma słowa o ruchu oporu, o armii krajowej, o Żegocie i tak dalej. Więc i te optyki jakby mają swoich kontynuatorów, mają swoich spadkobierców. I oczywiście, że Marian ma rację, jak cytuję Bartoszewskiego, że prawda nie leży po środku, ale rację miał też cytowany przez Mariana Kurosawa, który mówił, że ta sama prawda wygląda inaczej z różnych perspektyw. I w tych debatach to widać. I widać, są publikacje tu u nas w Polsce, które są po prostu zakamuflowane antysemityzmem. Są. I to książki są. I są publikacje, które są oczywistym antypolonizmem, chociaż po polsku się ich nie ukazuje wiele albo wcale. I na koniec to, co chcę podkreślić, to jest to, że Bartoszewski pisał z perspektywy polskiego patrioty, ale takiego patrioty, który uważał, że antysemityzm jest deptaniem polskiego patriotyzmu. To jest niesłychanie ważne. Zwłaszcza dziś w Polsce, kiedy widzimy milczenie wielkiej części naszych władz państwowych, kiedy popalą kukłę Żyda we Wrocławiu, czy kiedy dewastują upamiętnienie ofiar Holokaustu, środowiska Romów.
W rozmowie z Bożeną Szajnok w ostatniej książce Władysława Bartoszewskiego pojawia się cytat ze Strachu profesora Grossa. Gdy profesor Gross pyta środowisko wspomnianego Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, dlaczego nawet ci mili, mądrzy, przyzwoici ludzie na wieść o tych potwornych zbrodniach nie podnieśli larum pod niebiosa, nie rwali sobie włosów z głowy, choć to przecież katastrofa, na którą prasa podziemna i władze powinny były natychmiast zareagować. Tak, Władysław Bartoszewski odpowiada, powinien się dowiadywać u mamy, bo ona pracowała w BIP-ie, a była inteligentną osobą. Ale Bożena Szajnok nie odpuszcza i zadaje pytanie. No dobrze, ale co pan sądzi o tym pytaniu? A Władysław Bartoszewski odpowiada, powinni rwać sobie włosy z głowy po rzeziach w Wielkopolsce, po Bydgoszczy w 1939 roku. Jeszcze nie tworzono gett, już wyrzynano inteligencję polską. Palmiry były w roku 1940, masowo w 1941, kiedy to się skończyły, bo getta zaczęto likwidować w końcu 1941, a na dobrą sprawę formalnie po styczniu 1942. Ginęły elity i byli księża w Dachau. Dlaczego ludzie nie stanęli w obronie księży wywożonych do Dachau? Nie popełniali samobójstwa? Nie wiem. No nie wiem. Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem. By odpowiadać na takie pytania, trzeba być już nawet nie socjologiem, bo jakie badania trzeba by prowadzić, na jakim materiale i w jakich warunkach, żeby móc jakiś z tych badań sensowny wniosek wyciągnąć. Trzeba byłoby być jakimś wizjonerem. Ciągle sobie zadaję pytanie, jak to możliwe. Marianie, mówiliśmy o różnych sporach, o różnicach, o kontekstach, o braku całościowych syntez, na które wciąż czekamy. A może jest tak, że w tych strasznych czasach charakteryzujących się granicznymi sytuacjami zawsze będzie sfera, która będzie wymykała się statystyce, będzie wymykała się ocenie. Kiedy ukrywający się Żyd puka do drzwi i nie znajduje pomocy, nigdy się już nie dowiemy, co się za tym kryło. Nienawiść, niechęć, obojętność, strach, lęk o własną rodzinę. Może jesteśmy skazani na jedno wielkie niedopowiedzenie.
Sam sobie odpowiedziałeś. Tak.
Proszę.
To ja powiem tak, no oczywiście jesteśmy skazani na pewne niepowodzenie, natomiast musimy dostarczyć pewną faktografię, która nie podlega dyskusji, której istnienie nie może być zanegowane. I ta faktografia musi być obecna, nie wiem, na przykład w podręcznikach i w przypadku stosunków polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej, w okresie zagłady. Istnienie różnych postaw musi być zapisane i to są te fakty, które nie podlegają dyskusji, zaczynając właśnie od sprawiedliwych, ratujących, od tych, którzy byli obojętni, ale z takim, nie wiem, obojętnością pełną współczucia, od tych, którzy byli obojętni, w ogóle się nie zajmowali losem żydowskim i ta druga strona, która wykorzystywała sytuację, w jakiej znajdowali się Żydzi, nie wywiązywała się na przykład z umów, jakie były zawiązywane z ludnością żydowską, która pozbywała się swojego majątku, ci, którzy brali udział w rabowaniu, ci, którzy brali udział w donoszeniu, czy wreszcie w mordowaniu ludności żydowskiej. Więc te wszystkie postawy są zapisane w relacjach, są zapisane w źródłach i to jest takie paliwo faktograficzne, które musi być obecne na poziomie podręczników. Natomiast oczywiście będziemy się kłócić o interpretację, o czym mówił pan Adam Michnik. I te interpretacje, opis tych różnych zjawisk będzie różny u różnych historyków, bo historycy nie będą przemawiać na temat przeszłości jednym głosem. Nie będzie jednego scenariusza, który opisze tą całą skomplikowaną przeszłość. Natomiast pewne fakty, które nie podlegają dyskusji, jakby muszą wejść w obieg publiczny. Znaczy o nich po prostu już nie będziemy dyskutować, bo one po prostu są. To trzeba, myślę, też bardzo mocno zaznaczyć.
To jeszcze dopytam, skąd bierze się ten brak całościowych opracowań, syntez? Jaka jest pani diagnoza tego braku?
Bo trzeba wykonać bardzo ciężką pracę, żeby rzeczywiście móc pewne rzeczy bardziej powiedzieć, jednoznacznie powiedzieć. Tak jak powiedziałam, nie mamy szacunków. Mamy to, co określane jest mianem zgadunków, dlatego że i po stronie sprawiedliwych, i po stronie tych, którzy albo właśnie rabowali, albo wzięli udział w zagładzie, dołożyli się do zagłady, albo donosili, dopiero na nowo został ten problem przebadany. Teraz to, co robi Centrum Badań nad Zagładą Żydów, przygląda się, jak sytuacja wyglądała w poszczególnych powiatach. Natomiast nie możemy w sposób jednoznaczny powiedzieć, jaka grupa Polaków wzięła udział w mordowaniu, tak jak wciąż nie znamy pełnej danych dotyczących sprawiedliwych. Mamy to, co jest w Yad Vashem, te 6620 nazwisk, które osób, które zostały oznaczone Orderem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, ale to nie są wszyscy ratujący. Jest jeszcze problem tych, którzy są poza sprawiedliwym. Także te badania są prowadzone, tak jak powiedziałam, zostały podjęte dopiero w ostatnich latach. Jesteśmy na początku drogi, wciąż otwierają się nowe drzwi, nowe problemy, którym się trzeba przyjrzeć i będziemy w różny sposób opisywać, będziemy w różny sposób te zjawiska interpretować, ale ważne jest, że się toczy ta dyskusja między historykami. No chciałam przypomnieć, że po każdej książce profesora Grossa ukazuje się zbiór takich tekstów, które zbierają całość dyskusji. I to jest coś bardzo ważnego, dlatego że czytelnik ma możliwość zapoznania się z tym, jakie różne opinie w związku z kolejnymi publikacjami profesora Grossa zaistniały. I to zarówno wydają ci, którzy są mocno krytyczni wobec książek profesora Grossa, profesor Chodakiewicz, jak i również jest zbiór tych wypowiedzi, które są polemiką czy są akceptacją tego, co proponuje właśnie przy opisie przeszłości profesor Gross.
No ja jednak bym protestował przeciwko zestawianiu Grossa z Chodakiewiczem. No.
Ja nie zestawiam, tylko mówię, że są publikacje.
No są publikacje, no dobrze, to są też publikacje, ja nie wiem, i Mickiewicza, i Hitlera, no ale jednak jednym tchem, jakby one były równoważne, bym tego nie wymieniał.
Dobrze, to zrobię oddech i pokazuję, co się dzieje w historiografii. To znaczy nie mogę powiedzieć, że nie ma w historiografii tego, co wydawane jest przez Frondę, czy to, co jest wydawane właśnie przez profesora Chodakiewicza, bo to są również książki, które istnieją i opisują tę tematykę. To też istnieje w przestrzeni publicznej. Znaczy no nie można powiedzieć, że tego nie ma.
Ale nikt nie twierdzi, że tego nie ma, tylko to są książki z innej półki. One powinny stać na jednej półce z protokołami Mędrców Syjonu, a nie z książką Grossa.
Nie chciałem powiedzieć oczywiście. Chciałem odpowiedzieć na porządek do tego pytania. To jest rzecz do zastanowienia się naszego wspólnego i może z ludźmi, którzy siedzą na sali, z wszystkimi. Również, jak sądzę, piszący podlegają pewnemu ciśnieniu opinii publicznej. I dam wam kilka przykładów. Często jest modne się stało słowo coming out. Coming out. Ujawnianie się. Tak. Zauważcie, przecież zauważyli, że ja chcę wam opowiedzieć o dwóch faktach. A potem możemy się zastanowić. W swoim czasie ukazał się malowany ptak Kosińskiego. Człowiek, który jest poza wszelkim podejrzeniem o jakikolwiek antysemityzm czy nacjonalizm w tej dziedzinie, może się nie będziemy zgadzali, Sławek Górnicki. W tej sprawie jest absolutnie bez żadnego zarzutu. Pisał wtedy, jako korespondent z Ameryki, teksty plujące na Kosińskiego.
To i Dygat wtedy
napisał. A więc teraz popatrzcie. Po czym jest zmiana również i pokoleń, również i, to jest bardzo istotna zmiana pokoleń. I wtedy zaczyna tak, okazuje się, że w efekcie książka się może ukazać na kadzie 150 tysięcy i nie ma żadnego ajajaj. Inna sprawa. Panie, przypominacie sobie, co mówiono, kiedy się pojawiły pierwsze informacje o Sophie's Choice, wybór Zofii, o tej książce, a przede wszystkim o filmie, że to straszne, że antypolskie. To zresztą prawda jest, ta książka się pewne rzeczy podaje nieścisłe. Podaje się rzeczy nieścisłe, między innymi kiedy jest tam zdanie, przepraszam bardzo, że tak was zajmuję tym, na temat ta córka przywódcy endeckiego mówi, że ojciec miał jakieś tam programy likwidacji Żydów. To jest nieprawda. W przypadku Endeckiej nie było programu likwidacji Żydów. Wypędzenia Żydów, tak, likwidacji, nie. Więc są tam pewne rzeczy nieścisłe. Ale wiele innych rzeczy, opis obozu, przynajmniej tak mi się wydaje, i wiele innych spraw jest tam wzruszających i głębokich. I teraz ta książka, która się na początku, o której tylko, na którą tylko pluto dawano karykaturę, dawano karykaturę, potem ukazuje, i film się ukazuje, i jest telewizja pokazuje, i wielki nakład. Czyli, że my powoli również społeczeństwo do czegoś dojrzewa.
Ale to nie jest kazus
Nie. Chodakiewicz to jest w ogóle
Nie ma. Na którym polu pan chce? Ja mówię o tym, co jest historiografii. To jest fragment historii.
Jeszcze raz to pani mówię, że...
No, do mikrofonu, mikrofonu także prosimy, związku, jeżeli już.
Także dlatego po prostu chciałbym w odpowiedzi na twoje pytanie, dlaczego czegoś nie ma i dlaczego coś powstaje, wydaje mi się, że to jest również kwestia innego pokolenia, które nie jest tak obarczone subiektywnie, jest w stanie podejść z większą obiektywnością również do własnej przeszłości.
Pytanie, bo kwestia, powiedziałbym, społecznego klimatu czy presji jest bardzo ważne. Pytanie, co nas teraz czeka? Mówimy o tym, że co do faktów powinniśmy się zgodzić, a potem możemy spierać się o interpretację. Moim zdaniem czeka nas teraz na forum publicznym w Polsce nowy spór o jedwabne, o fakty, który wydawał się zamknięty. Niedawno rozmawiałem w zeszłym tygodniu z profesorem Pawłem Machcewiczem. Pytałem o wystawę, która, jak państwo wiedzą, być może nie powstanie, bo powstały poważne perturbacje. No i jest tam wątek jedwabnego i wchodząc w rolę adwokata diabła, zapytałem, jak przedstawione jest jedwabne i profesor Paweł Machcewicz odpowiada, zgodnie z faktami, przecież IPN to wszystko przebadał, są wspomniane dwa tomy. Tak, jest zakończone śledztwo IPN-u. No co ja mówię, no ale na pewno znajdą się tacy, którzy powiedzą, no zaraz, przerwana ekshumacja, nowe relacje świadków, którzy zaprzeczają. I rzeczywiście, mieliśmy teraz w tym tygodniu pokaz filmu, na który przybyły w Warszawie tłumy, który neguje ustalenia śledztwa IPN-owskiego. Czy nie jest teraz tak? Czy nie jest tak? A będzie zaraz o nim głośno, podejrzewam, ponieważ na wielu portalach o tym filmie jest już głośno. Ja też nie widziałem. W Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich ten film pokazywano. Bardzo chcę go obejrzeć. Ale ja pokazuję tylko...
Coś wiesz, że o, jak mi nazwisko...
Proszę sprawdzić na portalu wpolityce.pl. Jest godzinna relacja z dyskusji po tym filmie. Ale nie pamiętam tego tytułu. Zaraz Państwo sprawdzą. Chodzi mi wyłącznie o jedną rzecz. Chodzi mi wyłącznie o jedną rzecz. Pewne rzeczy powracają nowe spory i mówimy tu o faktach. I proszę się nie denerwować, tak jak proszę się nie denerwować na Bożenę Szajno, która mówi też o pewnych faktach, które się pojawiają na forum publicznym, tak? O pewnych publikacjach. Ja mówię tak samo. I teraz zastanawiam się, co będzie dalej, co nas czeka, w jaką stronę pójdą społeczne emocje, bo badania to jedno. W jaki sposób pójdą społeczne wyobrażenia? Przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ludzie potrafią wierzyć również w rzeczy nieprawdziwe. I bardzo często strumień badań płynie sobie gdzieś bokiem. Co nas teraz czeka w tych debatach?
Czy ty wierzysz w to, że postęp jest stały, nieuchronny i ciągły w prostej linii?
Nie wierzę, więc no, powiedz, to... co nas teraz czeka.
Nie wiem.
Ja też powiem, że nie wiem, bo historyk zajmuje się przeszłością, a nie przyszłością, więc nie wiem, co nas czeka. Natomiast wiem, co historycy robią i robią bardzo dużo nowych ustaleń wprowadzanych jest w związku właśnie z przeszłością, z relacjami polsko-żydowskimi w okresie wojny, w okresie powojennym. No i tyle, jest wzajemna dyskusja między tymi różnymi narracjami. Posuwamy się do przodu. No kilka przykładów. Kilka lat temu wyszła taka książka Paulsona, Utajone miasto. I on zaproponował nową metodę na przykład liczenia osób, które pomagały Żydom ukrywającym się na terenie Warszawy. I zaproponował złożył jakąś nową propozycję, ale inni historycy przyglądnęli się temu, między innymi Havi Dreyfus i powiedziała, że zaraz, że to chyba nie jest do końca dobra metoda. Metoda, że ona ma pewne błędy, więc jakby mamy kolejny krok. Znowu możemy zastanawiać się, czy nie należy właśnie w jakiś jeszcze inny sposób przyjrzeć się tej problematyce i te narracje, te wspólne, nie wiem, doświadczenia historyków podlegają dyskusji, są wymieniane, więc w przeszłości się, w opisie przeszłości dobrze się dzieje.
Przytoczyć znane powiedzenie, to jest, będzie banał, bo wszyscy je znają, że historycy są silniejsi od Pana Boga. Pan Bóg może tylko zmieniać to, co nas czeka, przeszłość, a historycy mogą zmieniać przeszłość. No tak, poprawiać przeszłość. Na pytania konkretne twoje, bardzo mnie ciekawi. Będą tu w tym roku dwie bardzo ważne daty rocznicowe związane z dzisiejszym tematem. To jest rocznica pogromu kieleckiego, rocznica taka okrągła, jedwabnego. Bardzo rzeczywiście będzie to ciekawe, jak to się zmieści w nowej Policji historycznej i czy po coming outie nie nastąpi teraz coming down?
Było to takie pytanie, jedno zdanie tylko. Było takie pytanie do radia Erwań. Nas zapytują, jak będzie wyglądać nasza przyszłość za 7 lat. Odpowiadamy. Nie możemy odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądać nasza przyszłość za 7 lat, bo nie wiemy, jak będzie za 7 lat wyglądać nasza przeszłość.
Nawiązując do tego, co powiedział Marian o tym, że w tym roku obchodzimy 70. rocznicę pogromu Żydów w Kielcach, to chciałam powiedzieć, że już się bardzo dużo dzieje. W kwietniu odbyła się konferencja w Kielcach, która poświęcona była tej tematyce. Odbyła się ważna debata, w której między innymi brał udział Konstanty Gebert, Paweł Śpiewak, Marcin Zaręba, ojciec Tomasz Dostatni. Dyskutowano właśnie nad tym, co wydarzyło się w Kielcach. Kilka dni temu, w poniedziałek, odbyła się kolejna bardzo ważna konferencja, która w której rozmawiano na temat pogromu Żydów Kielca w kontekście pojednania, w kontekście dialogu. Między innymi gośćmi tej konferencji był prymas Henryk Muszyński, rabin Abraham Skórka, który wspólnie z papieżem Franciszkiem napisał taką książkę Na niebie i na ziemi. Był Włodzimierz, premier Włodzimierz Cimoszewicz, były różne osoby, które zastanawiały się właśnie nad tą tragedią sprzed 70 lat w różnych kontekstach pojednania, dialogu. Także już, jeśli chodzi o upamiętnianie tej rocznicy, dużo się dzieje.
Pan redaktor.
Ja muszę powiedzieć, że niezależnie od tego, ile się odbędzie konferencji w Kielcach z udziałem pani Bożeny, Geberta i Machcewicza i Zaremby, to to, co bierze dziś wiatr w żagle, to przecież nie dzieje pogromów, tylko żołnierze wyklęci. Bury, Głupaszka i ten, jakoś nazywa, Zapora. Znaczy, to jest to, co będzie dzisiaj nieść edukację i w szkołach tego będą nauczali, a nie prawdy o zagładzie, a już nie mówiąc o tym, że przecież to pani, ja jestem w tym wieku, że ja pamiętam, jak w 68 roku się okazało, że w Polsce nie było nigdy ani jednego antysemity z wyjątkiem Antoniego Słonimskiego. No. Ja to pamiętam bardzo dobrze. No. Byłem już wtedy dużym chłopcem. No.
To ja jeszcze tylko powiem, że ta konferencja kwietniowa była skierowana do nauczycieli i uczestnikami byli tylko nauczyciele. Przyszło około setki osób na to spotkanie.
A my Państwu dziękujemy za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Na szczęście jest internet. Jeżeli Państwo chcą wiedzieć, jaki ten film miał tytuł, to ja Państwu powiem. Wacław i Elżbieta Kujbidowie, autorzy filmu Jedwabne naoczni świadkowie, spisane świadectwa, pominięte fakty. Zapraszam Państwa jednak nie do oglądania filmu. To jest dla, powiedziałbym, ludzi pasjonujących się temperaturą debat, które toczą się w Polsce. Polecam wszystkim książkę Władysława Bartoszewskiego. Niestety ostatnią książkę Polacy, Żydzi, okupacja. Szczególnie polecam tę książkę do przeczytania w całości. Proszę nie pomijać żadnych wstępów. One są w tej książce bardzo ważne. Absolutnie proszę nie pomijać długiego, wprowadzającego wywiadu, bo on jest solą tej książki. A potem już zagłębić się w ten wydany wreszcie tekst Władysława Bartoszewskiego po kilkudziesięciu latach. Adam Michnik chce wygłosić puentę.
Ja jeszcze tylko bym dorzucił do tych rekomendacji, które podzielam. Dwa tomy rozmów Władysława Bartoszewskiego z Michałem Komarem, które moim zdaniem są fantastyczne. Fantastyczne. Jak to wyszło, teraz ja kupowałem, już czytałem tyle wywiadu Bartoszewskiego. Co może być jeszcze ciekawego? Wszystko ciekawe tam jest. To jest po prostu ten Michał Komar potrafił jakby z Władka wydobyć tyle nowych rzeczy. To jest fascynująca lektura.
To czytajmy Bartoszewskiego. Bardzo Państwu dziękuję.